Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o konkursie filmowym Nakręć się i o obrazie dokumentalnym poświęconym Krzysztofowi Kieślowskiemu. Zaprosimy Państwa także na kolejny film nominowany do Oscara, a będzie to irańsko-francuska produkcja zatytułowana To był zwykły przypadek. W studiu witam, nieprzypadkowo, Dariusza Dikti, producenta filmowego Gdynianina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Twórcy z sąsiedztwa.
Darku, w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o sporcie w polskim kinie dokumentalnym. Wspominam o tym nieprzypadkowo, ponieważ ty również w swoim dorobku producenckim masz taki film.
No tak, zrobiliśmy dokument o kolejnym wybitnym gdynianinie, czyli Władysławie Kozakiewiczu. Film nazywa się Po złoto. Miał premierę już parę lat temu, przy okazji wcześniejszej olimpiady, Igrzysk Olimpijskich.
No tak, wszyscy pamiętamy słynny gest Kozakiewicza. Tak, ale on przy okazji wtedy zdobył złoty medal i pobił rekord świata.
Tak jest.
Gest gestem, ale to były sukcesy sportowe.
I jest cały czas bardzo taką energetyczną, mocną postacią, więc ta jego opowieść o tamtych czasach, o tym, co później się działo, bo on wylądował w Niemczech, więc to była cała sytuacja posądzania go na przykład o zdradę.
No tak, bo reprezentował barwy Niemiec też w jakichś zawodach.
Tak, więc cała ta dramatyczna, myślę, dosyć historia, oprócz tego, że związana z sukcesem, ale też z różnymi dylematami, została przez nas w tym filmie opowiedziana. On, z tego co wiem, jest cały czas do obejrzenia na TVP VOD, więc jakby co, zapraszam.
Warto, oglądałem. Za dwa tygodnie przypada 30. rocznica śmierci wybitnego polskiego reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Pracujesz właśnie nad filmem dokumentalnym poświęconym twórcy Dekalogu i Trzech Kolorów.
Tak jest. I jesteśmy dokładnie, można powiedzieć, w środku produkcji, czyli po zdjęciach, na etapie montażu.
Czyli postprodukcja.
Tak, ale ten wczesny moment, kiedy ten film dopiero jakby się tworzy, bo często jest tak z filmami dokumentalnymi, że tych materiałów jest bardzo dużo, na przykład archiwalnych. My ściągamy praktycznie z całej Europy różne materiały archiwalne związane z Krzysztofem Kieślowskim.
Słuchaj, poza tym nieprzypadkowo mówi się, że montaż to jest po raz drugi film powstaje na montażu właśnie.
W przypadku dokumentów jak najbardziej tak. Na etapie scenariusza możemy sobie zrobić pewne założenia i wiadomo, jak ten los Krzysztofa Kieślowskiego wyglądał, ale to, jak w szczegółach to opowiemy, no to rzeczywiście powstaje na montażu. Natomiast my koncentrujemy się na ostatniej dekadzie życia i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, czyli na tym takim zupełnie niesamowitym, kosmicznym, można powiedzieć, wzlocie, jeśli chodzi o jego karierę artystyczną, no, która została brutalnie przerwana jego śmiercią.
Jaką metodą jest realizowany ten film? Archiwalia, fan footage, czy też wypowiedzi ludzi związanych z Kieślowskim?
Można by powiedzieć, że jest to taka klasyczna metoda dokumentalna, czyli z jednej strony wypowiedzi ludzi, z drugiej strony natomiast bardzo bogate materiały archiwalne. Natomiast cała sztuka, że tak powiem, opowiadania tej historii polega na tym, żeby umiejętnie przeplatać te wypowiedzi z tymi materiałami archiwalnymi i stworzyć taką spójną opowieść o tych ostatnich 10 latach. Czyli nie, no, jakby założenie jest takie, że nie ma to być oczywiście jakaś nudna pogadanka tylko dla filmoznawców, bo tak mogłoby być. Natomiast to jest rzeczywiście taki kawał historii o, no tak bym powiedział, o ludzkim losie, o dramacie ludzkiego losu. Bo tam jest wiele bardzo ciekawych kontekstów.
No właśnie, chciałem cię o to zapytać. Czy ten obraz ma być takim potwierdzeniem wielkości polskiego reżysera, czy też właśnie znajdą się w nim mniej oczywiste fakty z jego biografii?
Staramy się, żeby te mniej oczywiste fakty tam się znalazły. Natomiast tak jak spojrzeliśmy po etapie developmentu, przygotowania scenariusza, o czym to będzie, no to może to też zabrzmi dosyć brutalnie, ale to będzie właściwie o śmierci z przepracowania. Bo właściwie można tak teraz po czasie spojrzeć.
Tak, Kieślowski się nie oszczędzał, to tak. Ja pamiętam.
I najpierw to było 10 dekalogów zrobionych w jeden rok, a właściwie 12, bo dwa z nich były pełnymi metrażami. Tak. Później, kiedy on jakby wyszedł na zachód, zrobił te trzy kolory praktycznie jednym cięgiem. To był nieustający okres zdjęciowy i montażowy. Kolejne ekipy się zmieniały, a Kieślowski cały czas robił trzy kolory. I no można powiedzieć, że się w tym jakoś zatracił. Znaczy, można by też dzisiaj stwierdzić, że miał problem pewien z tym work balance, czyli z tą równowagą między życiem osobistym a pracą.
Czyli chcesz powiedzieć, że właściwie umarł z przepracowania.
Tak. Taka jest nasza taka wstępna, robocza teza. Bo to się troszkę w latach 90. troszkę inaczej się o tym mówiło, że on dużo palił, miał problemy z sercem oczywiście, ale ta nagła śmierć, tak można powiedzieć, że no po prostu zacharował się.
Kto reżyseruje film?
Film reżyseruje Ksawery Szczepanik, czyli reżyser, z którym zrobiłem również dokument o Władysławie Kozakiewiczu, a wcześniej między innymi o Bogdanie Porębie. I jesteśmy w takim jakimś kolektywie twórczym od pewnego czasu i wspólnie to robimy.
A gdzie realizowane są zdjęcia?
Słuchaj, z jednej strony w Warszawie i tutaj zwrócę uwagę na to, że po raz pierwszy w filmie pojawia się żona Maria Kieślowska, która dotychczas nie brała udziału w tego typu przedsięwzięciach, a nam bardzo zależy na zbudowaniu tej trochę osobistej, prywatnej perspektywy, jakim człowiekiem był Krzysztof Kieślowski. A z drugiej strony udało nam się też pozyskać francuskiego koproducenta. Dzięki temu między innymi robiliśmy zdjęcia we Francji, więc w filmie pojawił się między innymi Juliette Binoche, Irene Jacob.
Wspaniałe aktorki.
Tak, ale również wspaniała polska aktorka Grażyna Szapołowska. Także poza tymi współpracownikami, operatorami, rodziną będzie też odpowiednia reprezentacja francuskiej kinematografii.
Czy coś wiadomo na temat już premiery tego filmu?
Tu sytuacja jest nieco skomplikowana, dlatego że my się śpieszymy, żeby zdążyć na naprawdę poważne wiosenne festiwale, również z pomocą koproducentek francuskich.
Mówisz o wiośnie tego roku?
Tak, mówię o wiośnie tego roku. Natomiast ja ciągle się obawiam, czy my zdążymy, dlatego że bardzo nam zależy na tym, żeby rzeczywiście wypreparować bardzo wciągającą, ciekawą, dramaturgicznie historię. I robimy pełny metraż, czyli to jest, celujemy w około 80 minut, więc staramy się, żeby zdążyć, tak szumnie powiem, na wiosenne festiwale, nie ujawniając, jakie tam są plany. Ale czy my zdążymy, a może zdążymy jednak na lato, to tak jest taki moment troszkę pod znakiem zapytania. Robimy wszystko, żeby zdążyć.
Na pewno w tym roku ten film będzie
tak,
do obejrzenia.
Absolutnie tak.
To możemy powiedzieć. Niejako równolegle pracujesz także nad zupełnie innym projektem, z przyrodą w roli głównej.
Rzeczywiście jestem w dosyć intensywnym okresie dwóch produkcji. Ten drugi jest kompletnie inny. To jest film przyrodniczy, dokumentalny o naszym ptaku zgodła, czyli o bieliku. I to jest zupełnie inny tryb pracy. Tutaj robię go z Krystianem Matyskiem. Dawno temu zrobiliśmy taki, myślę, że do dziś kultowy w kręgach ornitologicznych film pod tytułem Dziobeń pazurem. Co ciekawe, to był jeszcze jeden chyba z ostatnich filmów takich dokumentalnych, przyrodniczych, który powstał na taśmie 16 mm. No więc jak...
Czyli klasycznie.
Jak masz sobie, Tomku, wyobrazić, był to na przykład początek lat 2000, tak, kiedy on się pojawił. I teraz robimy rzecz o bieliku, czyli to jest monografia tego ptaka. Też staramy się, żeby to była też taka historia o dojrzewaniu, o dorastaniu takiego
mokosa, który
mokosa, żółtodzioba, który dokładnie przeobraża się naprawdę w dostojnego drapieżnika. To jest wspaniały ptak. On wygląda niezwykle, to jest ponad 2 metry rozpiętości skrzydeł. Potwornie płochliwy, to znaczy cała ta sztuka robienia takiego filmu polega na tym, żeby znaleźć dobry punkt obserwacyjny, tam właśnie, się zaszyć na cały dzień.
Chciałem cię o to zapytać, tak, gdzie go podglądacie?
Tak, tak, tak. Znaczy my wybieramy różne takie dzikie zakątki w Polsce, ale na przykład tutaj w naszej okolicy to jest na przykład Półwysep Helski, to jest ujście Wisły, czyli Mikoszewo, ale też na przykład okolice rezerwatu Beka, więc są takie oazy, mimo tego, że my tu jesteśmy przecież Trójmiasto, miasta, wioski i tak dalej, są oazy, gdzie te zwierzaki sobie dosyć dobrze radzą i te bieliki są. To jest taki dokument obserwacyjny do kwadratu. Czyli po prostu musisz... Kompletnie rzecz nieprzewidywalna. Mm-hmm. Ten bielik albo przyleci na żerowisko, albo nie przyleci.
Będziecie ostrożni, to szybko odleci.
Absolutnie tak. Mm-hmm. Bo on błyskawicznie wyczuwa, że coś się dzieje, coś niepokojącego, nawet nie sprawdza i jest bardzo płochliwym ptakiem, więc ja się śmieję z Krystiana Matyska czasami, że szkoda, że nie wybraliśmy jednak takiego jakiegoś bardziej takiego chętnego, przychylnego ludziom ptaka, jak na przykład kruk.
Słuchaj, ale realizacja takiego projektu, gdzie, jak mówisz, jest tyle rzeczy nieprzewidywalnych, chyba długo trwa.
To są dziesiątki, naprawdę dziesiątki, jeśli nie około 100 dni zdjęciowych. I to jest cały sezon. Znaczy my zaczęliśmy ubiegłej zimy, kończymy teraz tą zimą i wiosną i niewykluczone, że również po jakimś etapie montażu jeszcze będziemy musieli coś dokręcić. Tak jak o ile na przykład film o Krzysztofie Kieślowskim można właściwie bardzo precyzyjnie zaplanować, zrekonstruować całą tą historię, tak tutaj mówimy o rzeczy kompletnie nieprzewidywalnej. Zupełnie poza kontrolą twórców.
Darku, kiedyś miałeś też animację w dorobku, pamiętam, ale skupiasz się generalnie na kinie dokumentalnym, tak możemy powiedzieć.
Tak, ale mam ambitne plany, jak to się mówi, dywersyfikacji mojego portfolio.
No właśnie o to cię chciałem zapytać. Czy nie korci cię, żeby zrealizować na przykład projekt fabularny, pełnometrażowy?
Oczywiście korci i mam takie plany również, tylko to jest tak, że osadzony w kinie dokumentalnym potrzebuje dużo więcej czasu, żeby przejść do innego rodzaju twórczości. To jest wbrew pozorom inny obieg ludzki, inny obieg finansowy, jakby inna...
No, budżety są inne.
Absolutnie
też.
Tak. I to samo dotyczy zresztą filmu animowanego, bo tu też mam poważne plany i jeden nawet mogę zdradzić, ponieważ pracuję nad czymś od dawna, ale zadam Tomku pytanie najpierw. To jest taka najsłynniejsza, ciągle niezrealizowana powieść, legendarna, arcypopularna z okresu PRL-u, to jaka jest twoim zdaniem? Masz jakieś typy?
Zły Tyrmanda.
Dokładnie tak.
Ja trafiłem? Całą...
Tak jest, brawo. Nie umawialiśmy się.
Nie,
ale
nie.
Bo jedna jest tylko taka powieść. Ja całą jesień
Ja mam bardzo osobisty stosunek do tej książki, bo moi rodzice ją mieli, a ona była białym krukiem w tamtych latach, jak ja byłem chłopakiem. Tak. Ja ją przeczytałem
już
w liceum.
Tak, bo ona była w pewnym momencie zakazana już.
Tak,
ona
tak,
była,
tak.
Ona na, w latach 50.
pożyczali
była,
od nas
była drukowana, później była zakazana. Ja jesień spędziłem na negocjowaniu z Matthew Tyrmandem, czyli synem spadkobiercą praw do tej książki, ale uwaga, na pełnometrażowy film animowany. Bo wydaje mi się, że tylko animacja jest w stanie pokazać ówczesną Warszawę. Pomysł jest taki, żeby to była animacja czarno-biała, w stylu, nazwijmy to, czarnego kina amerykańskiego, fabularnego. Mm-hmm. Taka troszkę komiksowa, troszkę brudna. No i to jest zupełnie sam początek prac nad tym. Także udało mi się, Matthew, no tak mam wrażenie, życzliwie do tego podszedł, bo było wiele prób fabularnych, mnie... złego, ale to one się
właśnie
nie udały.
Właśnie, zaintrygowałeś mnie. Tak. Pamiętam, że Ksawery Żuławskich między innymi chciał
robić
złego.
Tak, upadały te projekty, dlatego że no to jakby odtworzenie całego tego krajobrazu Warszawy lat 50. moim zdaniem jest niemożliwe dla polskiego kina. Znaczy to jest pewien wysiłek jakiś zupełnie kosmiczny i ten pomysł, żeby zrobić to w formie animacji, myślę, że jest i ciekawy pod względem artystycznym, ale też pozwala wejść w tą Warszawę lat 50., a ta Warszawa jest, co ciekawe, ona jest właściwie przedstawiona w tej książce bardziej jak taka Polska lat 90. To jest taki kraj budzący się do życia. Małe interesy, knajpy, ludzie z różnymi pomysłami. Oczywiście w tym gangsterzy, różne takie niebieskie ptaki i jakby no, ten margines
oczywiście
społeczny,
wiadomo,
który też robi różne deale dziwne, więc jestem na początku tej drogi.
Ale to ktoś do ciebie przyszedł z tym pomysłem?
Nie, to jest mój, to jest mój pomysł, jakby pomysł. Jak to się mówi, pomysł producencki, żeby uruchomić pewną rzecz.
A kto to będzie realizował? Jeszcze nie wiem. Wiadomo.
Tutaj ja będę, no tak jak powiedziałem, pomysł producencki, ja będę zapraszał ludzi do współpracy, więc w tym momencie jest parę kandydatur, ale jeszcze tak w szczegółach na konkretnego reżysera na przykład nie jestem tutaj umówiony. U nas jest spore grono reżyserów filmów animowanych, natomiast nie robi się dużo pełnych metraży animowanych, więc to zawsze jest jakieś tak czy siak pionierskie przedsięwzięcie i pewne wyzwanie. Wchodzę w to z całą świadomością, że to jest właśnie wyzwanie i zobaczę, jak to się dalej potoczy.
No to trzymam kciuki za premierę filmu o Kieślowskim, no i za udaną realizację złego. No muszę przyznać, że mnie zaintrygowałeś tym złym bardzo.
Tak, no to jest naprawdę kultowa rzecz, ale nie kultowa w znaczeniu, że słyszała o tym kultowa grupa 15 osób, tylko no w czasach PRL-u to były setki tysięcy ludzi czytających złego i to jest naprawdę, znaczy to jest taka zupełnie amerykańska powieść. Ona nie ma nic wspólnego z polityką, to jest po prostu taki czarny kryminał, mówi się o tym Batman, mściciel ten zły, który rzeczywiście robi porządek na ulicach Warszawy, więc to jest bardzo archetypiczna historia o starciu dobra i zła.
To prawda. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Gościem Magii Kina był Dariusz Dikti, producent filmowy. Po przerwie, w drugiej części audycji, porozmawiamy o ogólnopolskim konkursie filmowym Nakręć się. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina.
Mamy w Gdańsku Festiwal Filmów Jednominutowych, ale również ogólnopolski konkurs Nakręć się. W studiu witam Izabelę Terek-Jobkiewicz i Marikę Knap z Gdańskiego Archipelagu Kultury. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwa konkurs akceptuje w gruncie rzeczy niewiele dłuższe formy niż Festiwal Filmów Jednominutowych.
tak, postawiliśmy na krótkie formy do 3 minut, ale z naszego doświadczenia wynika, że w tych 3 minutach faktycznie można zawrzeć bardzo, bardzo duży przekaz i to wystarcza jak najbardziej.
To samo mówią organizatorzy Festiwalu Filmów Jednominutowych, że nawet w tych 60 sekundach da się opowiedzieć historię interesującą.
Zgadza się.
To już jest 16. edycja konkursu Nakręć się. Jaka była geneza tej filmowej imprezy?
No właśnie, 16 lat temu zaczęły wchodzić telefony komórkowe oraz aparaty cyfrowe, które dawały możliwość szerszej grupie właśnie osób do tworzenia form filmowych. No i to nas zainspirowało właśnie to, że ta technika poszła tak do przodu i że naprawdę każdy może nakręcić film.
Że nie potrzeba już do tego kamery na przykład.
Dokładnie, ani jakiegoś specjalnego studia do montażu. Wszystko jest po prostu dostępne.
Zresztą wszystko się zmniejsza. Kiedyś były duże kamery, była taśma filmowa, potem były kamery cyfrowe, znaczy są cały czas. Coraz mniejsze, no ale okazuje się, że ten malutki telefon też może stwarzać możliwości zrealizowania filmu.
Dokładnie.
Czy można zgłosić do konkursu film nakręcony też nie tylko telefonem, ale innymi technicznymi nowinkami?
Jak najbardziej. Takie filmy również są zgłaszane na konkurs.
Na przykład czym?
Na przykład kamerą, bardzo profesjonalne również, także naprawdę no jest to konkurs dla każdego, więc nie ograniczamy tu absolutnie, kto może brać udział. Jedyną rzeczą to jest temat, czyli pasje. Po prostu film o pasjach, o odbiorze takiej osobistej rzeczywistości i w tym jest, po prostu jesteśmy bardzo ciekawi, jak ludzie myślą.
Myślę, że ważne, żeby wybrzmiało, że przyjmujemy właśnie filmy, nawet jeżeli ktoś po prostu stworzył pierwszy w życiu film, to może go do nas wysłać, bo możemy dojrzeć w nim coś wyjątkowego.
Czyli rozumiem, że konkurs jest adresowany zarówno do debiutantów, jak i do takich filmowców już z pewnym doświadczeniem.
Oczywiście. Po prostu takie filmy przez 16 lat dostawaliśmy. Bardzo, bardzo różne.
A czy wszystkie gatunki filmowe państwo akceptujecie? Na przykład, nie wiem, obrazy dokumentalne, czy też jakieś eksperymenty filmowe?
Jak najbardziej. Przewinęło się bardzo wiele form filmowych i animacje, i właśnie dokument, i fabuła.
A czy filmy do konkursu wybierane są w drodze selekcji, czy też każde zgłoszenie bierze udział w nim?
Każde zgłoszenie bierze udział, oczywiście, tak. No później następuje selekcja tylko jurorska, także...
No tak,
musi do tego dojść.
Oni już wybierają te najlepsze, tak, ich zdaniem. A ile takich filmów się zgłasza?
No zaczynaliśmy od około 30 filmów 16 lat temu, a w zeszłym roku przyszło do nas około 60 filmów. Najwięcej to było około 80. Także teraz mamy już, myślę, 30 zgłoszeń.
No to już potężna dawka filmowa. Zgłoszenia już się rozpoczęły i do kiedy potrwają?
Filmy przyjmujemy do 22 marca, więc to jest ten moment, żeby nagrywać i sprawić, że poczujemy to, co poczujecie wy przez te 3 minuty.
Wspomniała pani, że dużo różnych tematów te filmy dotykały. A jakie dominowały? Czy były jakieś takie przewodnie, czy też bardzo różne? Proszę opowiedzieć. Przez te 16 lat na pewno było dużo zaskoczeń.
Oczywiście. Teraz obserwujemy w ostatnich właśnie latach, że jest sporo filmów takich bardzo pokazujących właśnie dokładnie te pasje, czyli osoby po prostu opowiadają o tym, co lubią i co kochają robić i to też pokazują. Czyli to można powiedzieć, jest to taki dokument naszych czasów.
Czyli dzielą się swoimi pasjami.
Tak, dzielą się swoimi pasjami. Mhm. Ale też na przykład pamiętam taki film 3 minuty, gdzie na przykład żołnierz szedł przez pole. I to było niesamowite. Ten film wygrał zresztą.
Ale to nie było pole minowe.
Nie, było to po prostu pole zboża. Więc no, naprawdę bardzo różne wrażenia i bardzo różne tematy. Czyli właśnie tu chodzi o ten odbiór, o to wrażenie po prostu, które stwarza to, co widzimy w tym filmie.
Pomysł
tu po prostu
i realizacja.
Właściwie nic nie było, prawda? Tylko żołnierz szedł przez 3 minuty przez pole. No a jednak no, odbiór był bardzo taki głęboki.
Ale mimo wszystko było czuć tę autentyczność przekazu. I to, no, co autor chciał przekazać.
Wajda kiedyś powiedział, że mówi się tak zresztą o nim, że potrafił wąchać swój czas. Czy takie filmy też powstają, które pokazują to, co teraz jest istotne w naszej rzeczywistości?
Ja myślę, że właśnie mniej opowiadają o tej rzeczywistości, która dotyka nas wszystkich, którą my wszyscy obserwujemy. Bardziej właśnie wchodzą jednak w głębie tych indywidualnych jednostek. I to wydaje mi się też, no to są części rzeczywistości naszej, nie? Jak oni to odbierają.
Konkurs jest ogólnopolski, czyli rozumiem, że mogą zgłaszać się mieszkańcy całego kraju i rzeczywiście takie zgłoszenia napływają z całej Polski?
Tak, faktycznie tak jest. No i podczas gali często właśnie te osoby, które są nagradzane spoza Gdańska, nie mają możliwości przyjechania, dlatego też organizujemy streaming naszej gali, czyli rozdanie nagród i pokaz nagrodzonych filmów.
Czyli można z nimi porozmawiać w ten sposób na przykład?
Porozmawiać można pewnie przy streamingu, ale
dziękują raczej za nagrodę, tak?
Ale bardziej po prostu mogą uczestniczyć i obserwować te filmy, które zostały wybrane, bo jest to też pokaz z omówieniem jurorskim, także naprawdę jurorzy, no, to są wykładowcy Uniwersytetu naszego filmoznawstwa. I oni faktycznie znają się na rzeczy, potrafią zauważyć bardzo takie no, elementy filmowe, które zwykły człowiek nie jest w stanie zaobserwować.
A kto będzie w tym roku oceniał zgłoszone filmy?
W tym roku będzie pan profesor Krzysztof Kornacki oraz pan doktor Paweł Biliński.
No tak, to znane osoby. Bywają czasem tutaj u mnie w Magii Kina.
I oczywiście pani Izabela Teregiewkiewicz.
Tak, z ramienia organizatora, tak.
Pani również. Pani Izabelo, jest konkurs. Muszą być zapewne także nagrody.
Tak, w tym roku pula nagród wynosi 5000 zł. Mamy trzy formaty nagród. Pierwsza nagroda wynosi 1500 zł, druga nagroda 1000 zł i mamy jeszcze 5 wyróżnień po 500 zł każde.
No to myślę, że to jest taki fajny zastrzyk dla młodych ludzi, początkujących filmowców, prawda?
Tak, zdecydowanie. Jeśli to jest debiut osoby zgłaszającej się, no to wtedy za taką nagrodę można oczywiście kupić nawet lepszy sprzęt, więc zawsze jest to jakaś zachęta.
Jest to też taki bodziec chyba, że jest się docenionym i że warto robić kolejne filmy.
Tak, zdecydowanie. Chcielibyśmy, żeby młode osoby czuły, że warto podążać za swoimi pasjami i próbować.
Wspomniały panie, że do 22 marca można zgłaszać filmy, ale gdzie?
Filmy można zgłaszać poprzez wysłanie ich do nas jako załącznik lub link do pobrania na naszego maila. Mail to edukacja@gag.gda.pl i właśnie do tego 22 czekamy na wasze filmy.
Czekamy. A kiedy poznamy laureatów tej 16. edycji konkursu Nakręć się?
Podczas gali 10 kwietnia o godzinie 19 w projektorni Gdańskiej Archipelag Kultury i
czyli
to jest
w Gdańsku Brzeźnie. Tak. To cóż, czekamy na interesujące propozycje z całego kraju i miejmy nadzieję, że być może jacyś przyszli filmowcy nam się ujawnią. Czy coś panie wiedzą o losach na przykład laureatów z poprzednich lat?
Myślę, że oczywiście niektórzy z nich brali udział w innych konkursach, bo no faktycznie, ale to byli już widoczni profesjonaliści, więc oni sobie dawali radę.
Oni już mieli jakiś dorobek.
Mieli dorobek, tak, tak.
Czekamy na filmy do konkursu Nakręć się. Bardzo dziękuję panią za rozmowę. Mam nadzieję, że to będą interesujące, twórcze, zaskakujące, krótkie formy filmowe.
Tak, dokładnie. No, po prostu bardzo nam zależy na poznaniu tego spojrzenia właśnie.
Młodych ludzi i tych doświadczonych.
Tak, każdego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. W Magii Kina gościły Izabela Terek-Jobkiewicz i Marika Knap z Gdańskiego Archipelagu Kultury.
Dziękujemy.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie, jak zawsze, zaproszenie do kina. Po raz kolejny chcemy Państwu zaproponować film, który otrzymał nominację do Oscara, a nawet dwie. Jest to produkcja irańsko-francuska zatytułowana To był zwykły przypadek. Twórcą filmu jest uznany irański reżyser Jafar Panahi. Jego wcześniejsze obrazy były wielokrotnie nagradzane na największych międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Berlinie, Wenecji, Locarno, San Sebastian, czy wreszcie w Cannes, gdzie w ubiegłym roku otrzymał Złotą Palmę właśnie za swój najnowszy film To był zwykły przypadek. Panahi przez lata tworzył filmy z pogranicza dokumentu i fabuły, które dotykały spraw społecznych, przede wszystkim opresyjnego irańskiego reżimu. Był za to karany, m.in. zakazem realizacji filmów. Część z nich był zmuszony kręcić w warunkach aresztu domowego. To był zwykły przypadek, to ponownie kino społecznie zaangażowane, ale jednak inne od jego poprzednich obrazów. Tym razem jest to pełnoprawna opowieść fabularna, która gatunkowo zbliża się do czarnej komedii, czy momentami nawet do komedii absurdu. Nadal jednak doskonale osadzona jest w rzeczywistości totalitarnego państwa, które traumatyzuje swoich obywateli. To był zwykły przypadek, jest filmem o zemście i trudach wybaczania krzywd doznanych od reżimowych zbrodniarzy. Panahi zadaje fundamentalne pytanie. Czy odpowiedź przemocą na przemoc nie stawia przyzwoitych ludzi w jednym szeregu z ich oprawcami? To był zwykły przypadek, opowiada o wyborach moralnych, często niezwykle trudnych. Film Dżafara Panahiego obejrzała oczywiście również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Iwona, zaskakująca jest forma tego filmu. Panahi z pewną taką lekkością narracyjną pokazuje perypetie swoich bohaterów, którzy jednak, jak już powiedziałem, muszą mierzyć się z trudnymi wyborami moralnymi.
To prawda, może króciutko o historii bohaterów i tego filmu. Widzimy irańską rodzinę w samochodzie. Mama, która jest w ciąży, oczekuje kolejnego dziecka. Jest 6-letnia bodajże dziewczynka i tata. No i kibicujemy tej rodzinie. Tak,
jadą. Tak, bo mają jakiś przypadek na drodze nieprzyjemny.
Są sympatyczni, gra muzyka, my nic o tej rodzinie nie wiemy, a potem wskutek właśnie przypadku zaczynamy dowiadywać się coraz więcej. I nasza perspektywa zdecydowanie zaczyna się zmieniać. Okazuje się, że jeden z tych bohaterów, właśnie wspomniany rodzic, to jest reprezentant oprawców. Natomiast pozostała część to są ludzie, którzy byli krzywdzeni, to jest mało powiedziane, przez system.
Tak, pomysł na film wydaje się, wiesz, prosty, ale istotne jest to, w jaki sposób Panahi oprowadzi tę historię. Myślę, że jest to sposób mocno angażujący widza.
Właśnie i ta prostota, o której wspomniałeś, jest ogromną zaletą tego filmu. Po raz kolejny reżyser udowadnia, że nie trzeba mieć milionów dolarów i jakiegoś niesamowitego zaplecza, żeby zrobić naprawdę doskonały film, który wciągnie widza. Film, który właściwie operuje między kilkoma przestrzeniami. Tutaj nie ma jakichś spektakularnych akcji. Tak naprawdę to jest film, który mógłby być też sztuką teatralną, bo tu wszystko odbywa się przede wszystkim w tej sferze werbalnej.
To prawda. Jest to taki obraz, który dotyka kwestii sprawiedliwości i problemów związanych z jej wymierzaniem. To wydawało mi się jakby najistotniejsze, najciekawsze w tym filmie.
Tak, ale też dotyka naszego człowieczeństwa, bo taka chęć zemsty no jest w nas naturalna, kiedy jesteśmy krzywdzeni, kiedy jesteśmy torturowani. Różne emocje w nas buzują i pierwszy odruch jest pewnie taki, że chciałoby się tego oprawcę po prostu wziąć.
Odpłacić mu pięknym za nadobne.
Tak, po prostu oko za oko, ząb za ząb. Nasi bohaterowie no, mają taki pomysł na początku, ale potem okazuje się, że oni są podzieleni. Że jednak to, o co walczyli, no, stoi
wyklucza
w przeciwieństwie.
Przemoc w stosunku do zbrodniarzy.
Tak, dokładnie. I teraz pytanie, co z tym zrobić?
I to jest dylemat moralny ich.
Tak, i też trzeba powiedzieć, że bardzo ciekawie rozłożone są akcenty, jeżeli chodzi o bohaterów, bo to nie jest zwarta grupa, jak się okazuje. Wydawać by się mogło, że oni wszyscy grają do jednej bramki, że mają jeden cel. Tymczasem w tej grupie jest rozłam.
Znaczy ich łączy to, że wszyscy byli skrzywdzeni przez reżim, natomiast to są zupełnie różni ludzie i mają różne oczekiwania. I różnie podchodzą do kwestii wymierzania sprawiedliwości, prawda?
To prawda. Zresztą to jest bardzo takie charakterystyczne nie tylko dla tego reżysera, ale mnóstwo jest w irańskim kinie przykładów, gdzie te dylematy moralne naprawdę są pokazane w zaskakująco dobry sposób. Bardzo przyjemnie się ogląda ten film, mimo że cała sytuacja jest nieprzyjemna, tak? On też nie jest nacechowany jakąś przemocą, on nie powoduje, że my się źle czujemy, nawet wiedząc i znając źródło tego konfliktu.
Oczywiście, ze względu chociażby na tę formę, którą przyjął Panahi, która jest taka no dość frywolna momentami, wiesz, lekka taka.
Też chciałam zwrócić na to uwagę, że trudno powiedzieć, że tutaj są momenty komediowe, ale jednak są w tej całej sytuacji.
Zdecydowanie.
Tak? Ale one nie bagatelizują, nie spłycają tematu.
Nie, właśnie tym bardziej wydaje mi się, że to trafia do widza. To jest ciekawy pomysł realizacyjny. Ja jeszcze na jedną rzecz chciałem ci zwrócić uwagę. Panahi często zatrudnia naturszczyków do swoich filmów. Tak było w jego poprzednich obrazach. Lubi w obsadzie mieszać aktorów zawodowych z amatorami. Przynosi to zaskakująco dobre efekty. I podobnie dzieje się i w tym filmie. Tu mamy zarówno amatorów, jak i aktorów zawodowych.
Zupełnie tego nie widać,
prawda?
Trzeba przyznać. Nie, gdybym miała wytypować, kto jest amatorem, a kto jest profesjonalnym aktorem, miałabym duży problem. Tak.
Tak jest. No cóż, zapraszamy do kina.
Zdecydowanie
to był zwykły przypadek. Obraz nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy oraz najlepszy scenariusz oryginalny. Trzymamy kciuki za rozdanie statuetek. I cóż, Iwona, dziękuję ci za rozmowę.
Spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Oczywiście. A dzisiaj w Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.